sprostowanie. Wyjaśnienie.
To nie będzie wykład. Być może materiały, jakie zbiorę dzisiaj, spowodują, że zrobię z tego kiedyś wykład. Takie jest moje pragnienie. Temat, który poruszymy, w samym brzmieniu jest bardzo ciężki. Nie dość, że jarzmo, to jeszcze jakie? Nierówne. Zanim zaczniemy rozmawiać, to zapytam Was, z czym kojarzy Wam się określenie jarzmo? Na pewno ten wyraz obił Wam się kiedyś o uszy. Jakie skojarzenie przychodzi Wam do głowy, gdy słyszycie wyraz jarzmo? Będę potrzebował sekretarza.
Dzisiaj będę wolno pisał. Tak.
Weź sobie drugi, jedno swojego.
Aha, to mam plan.
Chyba, że nie piszesz. Jak jest? Jakie skojarzenia macie z wyrazem jarzmo?
Ciężka praca, dyżekcja na rodzinie.
Ciężka praca. Tam ktoś?
Kiedyś pytałem braci, taki starszy, wielki...
Jedno słowo, jak ci się kojarzy z wyrazem jarzmo? Ja wiem, że to potrafisz długo mówić.
Dla dwóch. Wdzięczne.
Wdzięczne. Jakie jeszcze skojarzenie macie z jarzmem?
Poddanie się.
Proszę?
Wół
w jarzmie. Zwierzę. Możemy napisać zwierzę? Napisz, jak ci pasuje. Albo zwierzę, albo wół.
Małżeństwo.
Małżeństwo. Na to czekałem. Jeszcze jakie?
Złamanie jarzma.
No to jarzma. Jeszcze jakie?
Służba.
Służba czy?
Poddaństwo.
Niewola.
Ciężar.
Dobrze. Ciężar, służba, niewola jeszcze było. Dobrze. Starczy. 7 mamy. Według słownika, co znaczy jarzmo? Według słownika jest to prymitywny zaprzęg drewniany dla zwierząt, głównie bydła, złożony z zakładanego na kark drążka i przyczepionych do nich dwóch ruchomych belek spinanych pod szyją lub mocowanych na czole i rogach zwierzęcia. Jarzmo służyło przede wszystkim do zaprzęgnięcia ilu zwierząt?
Dwóch.
Jest możliwe zaprzęgnąć jedno bydle, ale nie jest to wtedy tak wydajne. Mówiąc o jarzmie, mamy różne skojarzenia. Czasami bardzo odległe. Małżeństwo i niewola, i przymus, jeśli to było niewola. To jest bardzo skrajne. Małżeństwo coś przyjemne czy nieprzyjemne? Nie będę mówił na razie. I niewola, gdzie nie ma zapłaty, gdzie nie ma żadnego wynagrodzenia. No i też i praca. Też ludzie była praca. Gdzie za pracę dostajemy pieniądze? Dostajemy. Czyli mówiąc o jarzmie, mamy bardzo różne skojarzenia i bardzo bardzo odległe. Dlatego zastanawiając się nad tematem jarzma, musimy dokładnie sprecyzować, co rozumiemy pod pojęciem jarzmo i o jakim jarzmie chcemy mówić. Te wypowiedzi pokazują również, że istnieje jarzmo literalne, czyli fizyczne, które używane było do zaprzęgnięcia zwierząt do pracy, jak również jarzmo symboliczne. No, małżeństwo. Czyli mamy dwa rodzaje różnych jarzm, takie fizyczne i symboliczne. W związku z tym, zanim... Coś tu mi chodzi pod nogami cały czas. Zanim powiemy O jakim jarzmie będziemy mówić? Spróbujmy przypomnieć sobie, jakie wersety mówiące o jarzmie spotykamy w Biblii i do jakiego jarzma one się odnoszą.
Jarzmo moje wdzięczne, zaprzenie moje.
Tak. Pamiętasz, czy to zapisane? Jarzmo moje, to jest Mateusza chyba. Czyli jakie tam jest jarzmo? Ktoś ma ten werset? To bym prosił przeczytać. Przeczytaj szybciutko.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ucojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i spokojnego serca. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Teraz pomału. Teraz pomału czytaj ten werset.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To znowu było.
Tak, dziękuję. O to mi słowa chodziły. Jakie tu było jarzmo? Gdzie jest mój sekretarz? Jakie?
Miłe.
Miłe. Zapiszmy jarzmo miłe. Nie piszemy wersetu, bo nam braknie tablicy. Jarzmo miłe. Jeszcze jakie znamy jarzma? Jakie wersety?
Jarzmo moje lekkie.
Lekkie. To jest to samo. Kto ma jeszcze jakieś inne jarzma?
Nierówne.
Nierówne. Dobrze. Żeby usprawnić, powiem, jakie ja sobie wersety wypisałem. I przeczytamy. 5 Mojżeszowa 28, 47, 48. Tomek. Przeczytaj. Obok Tomka siedzi Małgosia. 2 Samuelowa 8, 1. Grzesiek. Jeremiasza 27, 11, 12. Tomek, 5 Mojżeszowa 28, 47, 48.
Za to, że nie służyłeś Panu Bogu temu w radości i w dobroci serca, mając wszystko w bród, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan zesłał na Ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazno jarzmo na Twój kark, aż Cię wytęgi.
Dziękuję. Tu było jarzmo jakie? Żelazne. Ale co było jakby treścią tych wersetów?
Niewola.
Niewola. Dalej, 2 Samuelowa 8:1.
Następnie Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich. I odebrał Dawid Filistyńczykom zwierzchnictwo nad ich stolicą.
Dziękuję. Czyli co zrobił? Ujarzmił ich. Jakie jarzmo? Jakie?
Niewola.
Przepisane. Niewola. Jeszcze był jeden werset.
27, 11, 12 Jeremiasza. Lecz ten naród, który podda swój kark pod jarzmo króla babilońskiego i będzie mu służył, pozostawią na jego ziemi, mówi Pan, aby ją uprawiał i mieszkał w niej. A do Sedekiasza, króla judzkiego, rzekłem dokładnie te same słowa. Poddajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli.
Dziękuję bardzo. Czyli tu mamy jakie jarzmo? Jarzmo króla babilońskiego. Dwa razy powtórzone. Czyli jakie to jest jarzmo?
Niewola.
Czyli to jest jarzmo niewoli. Czy są jeszcze jakieś inne jarzma w Biblii?
Z proroka Mikasza, z historii, z kroniki, że połamano jarzmo.
Tak. Tam jest o połamaniu jarzma z Jeremiasza, ale tam to jest bardzo symboliczna wypowiedzi. Nie chciałbym dzisiaj do tamtego jarzma proroka Jeremiasza ruszać. Ale przeczytamy. 4 Mojżeszową, 19:1-2. Druga linia. Sam swoich rodziców, ale nie pamiętam. 4 Mojżeszowa, 19:1-2. Następny, 5 Mojżeszowa, 21:1-3. 2 Samuelowa, 24:21-22. Twoi też rodzice
znam. Jeszcze raz?
Ty miałeś 2 Samuelowa, 24:21-22. Powiedz mi swoje imię, bo...
Dawid. 4 Mojżeszowa 19:1-2, tak?
Tak.
I przemówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowy. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiodą do Ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma.
Dziękuję bardzo. Czyli miała być przeprowadzona jałówka, która co? Czyli jakie to jest jarzmo? Co nie robiła, Piotrek? Nie pracowała. Czyli jarzmo pracy.
Święta Mojżeszowa, 21 rozdział od 1 do 3.
Tak.
Jeżeli w ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój, w dziedziczne posiadanie, znajdzie się zabitego leżącego na polu, a nie wiadomo kto go zabił, to Twoi starsi i sędziowie wyjdą i odmierzą odległość między okolicznymi miastami a tym zabitym. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie.
Dobrze, dziękuję. To jest ciekawy czy przepis, czy cała historia. I też jest użyta jaka jałówka? Która co nie robiła? Czyli?
Jarzmo pracy.
Jarzmo pracy. I jeszcze miałeś przeczytać co?
Druga Samuelowa 24:21-22. Rzekł, po co przychodzi mój Pan Król do swojego sługi? Dawid odpowiedział, po to, aby kupić od Ciebie klepisko i zbudować się na nim ołtarz dla Pana, aby zatrzymana została zaraza wśród ludu. A Rawana odpowiedziała królowi, niech mój Pan Król zabiera i składa na całopalenie, co mu się podoba. Patrz, oto bydło na całopalenie, a woda mucenia i jarzmo zbydła jako trwa.
Dziękuję. Czyli tutaj też jest ciekawa historia. Ja potoczę nam te dwa wersety, żebyście widzieli, że te wydarzenia, te słowa o tym jarzmie są jakby związane z jakimś wydarzeniem. I co tu pisze o tym jarzmie? Że jakie to były? Jarzma z bydła. I co ciekawego tutaj pisze jeszcze? Że to były jakie jarzma? Drewniane. Cienkie czy grube to musiało być? Grube, jak chcieli ognisko z tego robić, czy do palenia, no to musiało to być troszeczkę grubsze niż ten mikrofon. Czyli mamy jarzmo miłe, niewola, praca. Do tego miłego jarzma, ktoś wersety pamięta? Bo tu mówiliśmy do niewoli, do pracy, do miłego mówiliśmy jarzma. Jakie to było? Tak, 11 czytaliśmy. Jeszcze jakie jarzma? Kto pamięta?
Ciężkie.
Nierówne. Ja bym chciał jeden werset z Jakuba 3 rozdział 7-8. Kto tam na ochotnika w fioletowej koszulce? Jakuba 3 rozdział 7-8 werset. Ewa, tak? Czy Marta?
Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nic z ludzi nie może ujarzmić języka tego chłodnego zła, pełnego śmiercionośnego jazdy.
Dziękuję. Tu jest mowa o czym? O języku, ale o jakim jarzmie? Ujarzmione przez rodzaj ludzki. Ja go sobie nazywam dla własnych potrzeb jarzmo udomowienia. Może być taka nazwa? Nie bardzo?
Raczej udomowienia.
Jarzmo udomowienia. Tutaj pisze, że każdy rodzaj stworzeń może być ujarzmiony i został ujarzmiony.
Udomowienia, tak?
Jarzmo udomowienia. I jeszcze jeden chciałbym werset, żebyśmy przeczytali. Druga księga, drugi list do Koryntów, 6 rozdział, 14-15. Tak, to proszę.
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaś społeczność z światłością o ciemności.
A jeszcze jeden werset.
Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co dział. Co za dział ma wierzący z niewierzący?
I jakie tu występuje jarzmo?
Obce.
Obce jarzmo. zapiszemy obce jarzmo, z tym, że Biblia Gdańska mówi o nierównym. Możemy nazwać go obce, czyli nierówne. Jak nierówne będzie lepiej, bo widzę, że tam głosy są nierówne.
Nierówne.
Nie obce, a Biblia. Nie masz problemy z błędami, to...
Nie, no to tak.
Nierówne. Czyli mamy tak. Ile mamy tych jarzm? Jakie mamy jarzmo? Jakie wyliczyliśmy? Przeczytajcie, bo ja nie mogę patrzeć.
Miłe.
Mamy miłe jarzmo. Jakie? Jarzmo niewoli.
Pracy.
Udomowienia. I nierówne. Nierówne, czyli obce. Dlaczego ja mam 6 jarzm? Nie wiem.
Jeszcze ciężkie.
Jeszcze ciężkie jarzmo. Mamy. Przeczytaj. Drugi Koryntian. Który rozdział?
Drugi Kronik, przepraszam. Druga Kronik. 10 a 10.
Druga Kronik.
Co?
Druga Kronik. 10 rozdział. Myśmy czytali 3-5, tak? A ty masz który werset?
10-10.
Druga Kronik, jeśli masz, to przeczytaj. Druga Kronik, 10-10.
I rzekli do niego młodzieńce, którzy razem z nim zarośli. Powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie. Ojciec twój uczynił ciężkim jarzmo nasze, lecz ty uczynił je nam lżejsze. Tak powiedz do nich. Mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca.
Czyli jak to jarzmo nazwiemy? Sekretarz? Jarzmo ciężkie. Czy są jeszcze jakieś jarzma? Ktoś kojarzy? Prócz tego Jeremiasza, nie chciałbym go ruszać. Jeśli Prawianek nie ma żadnych jarzm, czy są jeszcze jakieś jarzma? Jak zauważyliśmy, to są różne jarzma. Jak te jarzma możemy podzielić? 6 ich mamy. W jaki sposób? Duchowe, cielesne. Ja bym chciał podzielić troszkę w inny sposób. Chciałbym podzielić te jarzma na dwie grupy. Te, które mają podtekst negatywny i te, które mają taki wydźwięk pozytywny, sympatyczny. Spróbuję zakreślić te jarzma pozytywne. W Nowym Testamencie, które to są pozytywne? Miłe.
Pracy.
Tyle. To udomowienia może być też takie.
Udomowienia.
Nie wiem, to już wasza decyzja. Podkreślamy? Nie chcą być udomowieni. Ja myślałem, że to jest przyjemne. W Nowym Testamencie pojawia się. Jakie jarzmo? Miłe się pojawia. To pozytywne. I inne, które nazwaliśmy, czy ja nazwałem, jarzmo udomowienia. Również wypowiedź apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntian, z 14 wersetu, chyba czytaliśmy, niesie sugestię, że istnieje jarzmo równe obok jarzma złego, obcego i nierównego. Z tego wersetu taką myśl można wywnioskować. Chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę i zapamiętali, że tak jak istnieje złe jarzmo, tak istnieje również jarzmo dobre i korzystne dla nas. Do czego służyło jarzmo? Do czego? Nie wiem, jak my to się zmieścimy. No ja się puszczę ten. Ten mikrofon też działa? Słuchać mnie? Nie słychać.
Do pracy.
Do pracy. Jarzmo służyło do... Staniesz? Do pracy. Do czego jeszcze? Do czego jeszcze jarzmo służyło? No do pracy. Jeszcze do czego? No szybciutko, bo nie będzie kolacji dzisiaj.
Do ograniczenia swobody.
Do ograniczenia swobody. Czyli do...
Na niewoli.
Do kierowania tak naprawdę, prawda? Do kierowania innymi. Zwierzętami, przepraszam, nie innymi. Do kierowania zwierzętami. Do kierowania.
Możliwe według mnie jeszcze do jakiegoś takiego ułatwienia pracy, nie?
Tak.
Bo no, takiemu zwierzęciu jakby to pomagało, no gdybyśmy zrobić jakiś wóz i kazali mu bez niczego, tak, nie wiem, jakoś pchać, to do niczego by to sobie nie doprowadziło.
Czy do mimo tak do dyscyplinowania, tak? Czyli do, to tak naprawdę do powodowało konieczność stosowania się do czyjejś woli. Jak to napiszemy? Dyscyplinowanie. Twoja myśl to jest do pomocy. Jak to napisać?
Właśnie nie wiem, znaczy pomoc przy pracy, coś w tym stylu.
Ja bym to nazwał inaczej, ale nie wiem, czy można. To zwiększenie wydajności. Pomoc napisz, może to tak będzie bardziej po chrześcijańsku. Tak można.
To była dwójka.
Tak.
Jeśli jeden ciągnął mocniej, drugi musiał nadążać, stając w tylu opóźniał. Jeden drugiego, gdyby
do przodu...
Czy to służyło do ociągania się?
Tak, musiał być wspólny i właściwie na jednym poziomie. Nie mógł jedno zwierzę mocniej pracować, bo by to nie działało.
Zapisaliśmy już, tak? Do dyscyplinowania.
Mobilizacja.
Dobrze.
Do
motywacji, do mobilizacji. Co? Sami szkoleniowcy. Dobrze. Dziękuję. Czy jarzmo służyło do karania zwierząt pociągowych?
Nie.
Tak?
Nie.
Co służyło do karania zwierząt? Bar. Tam ktoś mówił o czymś.
A jarzmo tutaj.
O zamrze. To nie jest jarzmo. Tak. Do karania służą inne przyrządy. Jarzmo służyło do użycia siły zwierząt dla potrzeb człowieka. Było również, tak jak już napisaliśmy, pomocne w kierowaniu zwierzętami. Było wręcz niezbędne w wykonywaniu wielu prac. Czyli jarzmo samo dobre. To dlaczego, skoro w sumie same dobre rzeczy wyliczyliśmy, dlaczego więc jest więcej złych skojarzeń niż dobrych, kiedy mówi się o jarzmie?
Bo wyrażacu do ogóle nie noszą.
Ale czasami w jarzmo sam się zaprzęgałeś, zaprzęgnąłeś nawet chyba.
Nie wiedziałem do końca, co to jest.
Bo przecież jak się nie podda jarzmu, to wtedy ono staje się cięższe.
Dziękuję.
Trzeba to jarzmo się dostosować.
Dobrze, teraz młodzi. Tam Piotrek już...
Ogranicza wolę. To jest dobre, człowiek tego nie lubi.
Tak. Żadne ograniczeń człowiek nie lubi. Dlaczego jeszcze?
Najczęściej to my jesteśmy pod tym jarzmem, a nie prowadzimy za.
Tak. Tak. Ja myślę, że poszukamy podpowiedzi w Biblii. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3:19. Zaczynamy z tyłu teraz. Ostatni krzesło po mojej lewej stronie. Pierwsza Mojżeszowa, 3:19. Jeszcze jeden? Albo dobrze, dobrze, dziękuję. Czyli co tam? Powtórzmy to własnymi słowami. Co on przeczytał?
Praca będzie powodować siłę, pot jakiś.
Tak, że w pocie oblicza będziesz jadł chleb, aż się od takiego czasu do śmierci. Człowiek zgrzeszył. Między innymi usłyszał taki wyrok. I od tego czasu praca jest często traktowana przez człowieka jak przymus i jak kara, która nas męczy i wyczerpuje. Z drugiej strony brat Franek ma rację, że jak nie mamy pracy, to jest jeszcze gorzej. Ale człowiek często traktuje pracę jako karę, jako przymus. Potwierdzone jest to również w innym miejscu. 5 Mojżeszowa, 28 rozdział, wersety 47 i 48. Teraz nie znam imion. Mariusz. Twoje imię mi się przypomniało. A zapomniałem imienia Damiana, ale już pamiętam, zapisałem go sobie. 28, 47, 48. 5 Mojżeszowa, 28 rozdział, 47, 48.
Za to, że nie służyłeś Panu Bogu temu w radości i w dobroci serca, mając wszystko w głowie, będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na siebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na szyjkach, aż się wydębi. Prowadzi Pan na Ciebie naród zdanego.
Dobrze, dziękuję. Czyli tutaj jakie są słowa? Za co? Za to, że służyłeś Panu Bogu, tak? W radości i dobroci serca. Tak Mariusz czytał? Za to, że nie służyłeś i mając co? Wszystkiego w minimalnych ilościach, czy? Jeszcze raz. Przeczytaj jeszcze raz, Mariusz. Ten pierwszy, 47 werset.
47.
Tak.
Za to, że nie służyłeś Panu Bogu swemu w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w próżni. Będziesz służył Twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na Ciebie w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i położy żelazne jarzmo na rękach, aż Cię wydaje.
Ja myślę, że z tego powodu w Starym Testamencie jarzmo jest symbolem zniewolenia i karania. Bo człowiek tak postąpił i Pan Bóg chce go nauczyć. W Nowym Testamencie pojawiła się realna możliwość zniwelowania pierwotnego wyroku względem człowieka. Pojawia się inne znaczenie jarzma. I w Nowym Testamencie czytamy o jarzmie pomocnym, które daje co? Mateusza 11 rozdział, werset 28-30, teraz Damian.
11 rozdział, werset
28-30 do 30.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam upojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie upojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.
Dziękuję bardzo. Czyli w Nowym Testamencie pojawia się jarzmo, które daje ukojenie. Tyle słowem wstępu. Pamiętajmy, że istnieje jakie jarzmo? Złe i z drugiej strony? Dobre. Idziemy do tematu nas interesującego. Do jakiego jarzma? Do nierównego jarzma. Przeczytajmy słowa z drugiego listu do Koryntian. Te kartek za to więcej przybywa. Który to jest rozdział? 6 rozdział. Od wersetu. Może od 11 byśmy wzięli. Jeśli ja znajdę. List do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, od wersetu 11 do 18. Przeczytajmy od 11 do 13. Kto tam nie czytał, a kogo? Bardzo proszę. Od 11 do 13, proszę.
A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni.
Czekaj, gdzie ty czytasz?
Szósty i od 11.
Tak, do 13. Tak.
Okay. Usta nasze otwarły się przed wami, to widzianie. Serca nasze szeroko się otwarło.
Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przy to jak do dzieci mówią, rozszerzcie i bez serca wasze.
Dziękuję bardzo. O czym to apostoł powiedział? O czym to apostoł mówi? Przeczytam jeszcze raz. Przeczytaj jeszcze raz.
Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przy to jak do dzieci mówią, rozszerzcie i bez serca wasze.
Jeszcze raz czytamy, czy mówimy teraz, co apostoł napisał? Czytamy?
No to jest jako prośba o otwarcie serca, przyjęcie.
No właśnie. Ale wcześniej co jeszcze powiedział, zanim prosił o to otwarcie serc, co apostoł powiedział?
Że oni otworzyli już serca przed nimi.
Właśnie. Apostoł mówi, że on i kto? Kto jeszcze? Jego współpracownicy mają serca jakie? Otwarte, ale dla kogo? Dla kogo? Dla Koryntian, dla braci. I co apostoł dalej mówi, co oczekuje? To, co mówiłaś? Tak, żeby oni zrobili to samo, czyli ci bracia. Jakie pragnienia względem braci miał apostoł? Złe czy dobre?
Dobre.
Tylko dobre. Żadnego karania, żadnego straszenia. Apostoł miał bardzo dobre uczucia względem braci. Przeczytajmy dalej. Od tego 14 do 18. Teraz kto tam je czytał? I na ochotnika jest. Jugoraj się kłania. Tak.
Nie bądźcie w obcym jarzmie i wiernymi, bo co masz wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między świętością a miłością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za rozdział ma wierzącym i wierzącym, jakiż ufam między świątynią Bożą a bałwanami, myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i zanim się przychadą na ślubki i będą Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i obłączcie się od ducha. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Mówię wam przed nogą.
Dziękuję bardzo. O czym apostoł mówi tutaj? Czy to czytam jeszcze raz? O czym to apostoł mówi?
Apostoł Paweł mówi o tym, że chodzicie w jaźmie, ale nie macie chodzić w nierównym, nie z niewierzącymi, tak jak to mówi w 15. No bo nie na tym polega, nie na tym polega świątynia Boga żywego. Więc nie z niewiernymi, nie z Belialem, ale jeżeli jesteście świątynią, to w ten sposób. Równy.
Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś inne myśli? Przeczytajmy tych wersetów. A ja mam inne. Czy w tych słowach widać jakiś nakaz? Widać czy nie? Nie widać nakazu. Nie widać żadnego nakazu. To są słowa do rady. Słowa do rady jakiej osoby?
Są pytania właściwie, nawet nie mogę zapomnienia. Są pytania, które mają uświadomić kilka rzeczy.
Tak. Do rady jakiej osoby? Takiej kolegi, takiej niedoświadczonej, czy takiej człowieka, który już coś w życiu widział, coś przeżył, coś zrozumiał?
Jest takie przysłowie, z jakim przystajesz, takim się stajesz.
Apostoł był osobą doświadczoną i był osobą, który miał Ducha Bożego. Myślę, że więcej niż my. I nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi. To była jego dorada. Dlaczego on tak radzi?
Bo
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierzącymi. Dlaczego tak radzi?
Bo zamiast ciągnąć się do jarzmu i do przodu, można iść w dwie różne strony.
Tak, bo to jarzmo z niewierzącymi jest nierówne. Tak apostoł mówi. Kiedy zwierzęta pracują w równym jarzmie? Dokładnie. Kiedy idą równo, w jednym tempie, a najważniejsze, żeby co? W różnym kierunku, żeby ciągnęli, tak? Ciągnęły. W jednym kierunku. Czyli ważne, żeby ciągnęły w jednym kierunku i to, co tutaj Piotrek zauważył, w jakim tempie?
Ale zwierzęta jednakowo silne jednego gatunku, bo wół i pies też pociągną, ale jest inny.
No tak, tak. Czyli ja myślałem, że ja tu mam tylko różne skojarzenia.
Nie, Piotrek, ja wiem, może iść oczywiście pies wołem, ale wpływa tak. Większą siłę. No. To ma dobre przełożenie na życie, bo pies...
To, kogo pierwsze zje. Czyli żeby zwierzęta pracowały w jarzmie, to dobrze, wydajnie i równo, to muszą ciągnąć w jedną stronę i mniej więcej w takim samym tempie. Każda inna sytuacja powoduje, że praca w jarzmie jest jaka?
Nierówna.
Nierówna. Jest wygodna czy niewygodna?
Jest
uciążliwa. Może co robić? Denerwować, ranić. Zaraz mam następne pytanie. Ta rada apostoła, jakiej sfery naszego życia dotyczy?
Pracy na przykład.
Dotyczy pracy, tak? Dotyczy? Prawda tak mówi, na pewno tak jest. Do czego jeszcze, jakiej sfery naszego życia dotyczy jeszcze ta rada apostoła?
Życia
rodzinnego. Rodzina. Czego jeszcze? Kogo?
Przyjaźni.
Ale nie małżeństwo.
No właśnie, tego zapomnieliśmy, najważniejszego. Przyjaźni.
Rodzina to nie małżeństwo.
Przepraszam, jest rodzina. Już nie, dziękuję bardzo. Czyli ta dorada apostoła dotyczy wszystkich sfer naszego życia, a przede wszystkim... No nie? A przede wszystkim czego? A przede wszystkim małżeństwa. Dlaczego przede wszystkim małżeństwa? No dlaczego? Przede wszystkim małżeństwa. Pracę możemy zmienić. Tak? Brat Franek?
Żeby nie ciągnąć jarzma z niewiernym. To jest skrajność. Mhm. Jeden w niedzielę na zebranie, a drugi pójdzie gdzie indziej. A dzieci jeszcze idzie.
Tak. Dziękuję. No dlaczego jeszcze małżeństwo? Pies i wół, tak. Jeszcze dlaczego? Jak myślicie?
Pomysły z obrazem na kościół, tutaj na kościół. Jak może być tutaj chrześcijański mąż, a żona niewierna?
Tak, brat Piotrek porusza bardzo ważnego tematu, który myślę, że dzisiaj nie ruszymy. Małżeństwo jest również, jest głębsza lekcja, jest również obrazem. Ja myślę, że małżeństwo, ta dorada dotyczy przede wszystkim małżeństwa z kilku powodów. Jest to związek na, powiedziałeś, na całe życie. Małżeństwo jest jedną z najważniejszych umów w naszym życiu. Nasze małżeństwo ma wpływ na naszą pracę tak zawodową, jak i również i społeczną. Małżeństwo może uskrzydlać lub blokować. I to we wszystkich sprawach. Tak w naszej pracy, ale również i w naszym rozwoju duchowym.
Ale jeszcze można powiedzieć, że to jest jedyna instytucja założona przez Pana Boga.
Tak. Jedyna instytucja założona przez Pana Boga. I zanim zaczniemy rozmawiać o różnicy światopoglądowej, jako o nierównym jarzmie, chcę zapytać o coś, czego w tych wersetach nie ma. I pisze. Czy nierówne jarzmo może być również między wierzącymi? Może być, czy nie może być? Jak moja mama mówi, że może, to znaczy, że może. Gdyby to nie było prawdą, to nie byłoby tylu problemów, rozwodów wśród ludzi wierzących. Czy widzicie wśród braterskich małżeństw takie rzeczy, które powodują tą nierówność? Nie, powtórz mnie.
Wśród braterstwa tak, ale wśród nowego stworzenia to nie.
Mówimy o braterstwie teraz. Czy widzicie wśród braterskich małżeństw, wśród nas, takie rzeczy, które powodują tą nierówność?
Cielesność.
Cielesność. Co jeszcze?
Lenistwo.
Jeszcze raz?
Lenistwo.
No, być może, jak tak mówisz, tak jest. Nie mogę tego przerobić.
No to mówi się o rzeczy, że to jest jakby ciągnięcie wspólnego mózga i teraz możemy sobie zrobić resztę. Rozumiem. Jest to uprawienie. Praca.
Dobrze, ten sektor w tej chwili jest wyłączony. Mówi teraz ta sala. Jeszcze raz powtórzę pytanie, bo tamta sala słyszała, ta nie jest, do tego mikrofonu będę mówił. Czy widzicie wśród braterskich małżeństw takie rzeczy, które powodują, że to jarzmo jest nierówne? Mojej żony nie mogę pytać.
Państwu mogę dodać jeszcze?
Nie. Ta sala. Różnica intelektualna. Jest to problem? Jeśli jest zbyt duża. To, na czym to polega ta różnica intelektualna? To tak mądrze powiedziałem. Spisałem z czegoś. Na czym to może polegać?
A tak. Na zrozumieniu.
Mam tu wypisane przykłady, ale moja żona jest znacznie lepiej wykształcona niż ja. Nie chcę tego mówić. Są również problemy w naszych małżeństwach, pojawiają się na innych potrzebach społecznych. Może tak mówię, na przykład jedna osoba lubi życie towarzyskie, chciałaby, żeby w domu ciągle goście byli, albo żeby ona gdzieś poszła, ta osoba. A druga osoba jest typowym samotnikiem. Cztery ściany, nic więcej. Jest to problem, który może spowodować, że jarzmo jest nierówne?
Czemu podać taki przykład?
No witaj w próbie. Te i inne rzeczy mogą powodować trudności w małżeństwie i zmuszać do czego? Do większych kompromisów. Jest jednak najbardziej nierówne jarzmo jest wtedy, gdy niespełniona jest jedna Boża zasada. Głową kobiety jest to jest mąż. I może tak się zdarzyć w małżeństwie w Panu, że tak nie jest. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jedną złotą myśl, która jest zapisana w szóstym tomie na stronicy 612. Niedużo, tylko czerwonym podkreślone tym długopisem.
Dobrze. Przeta niewiasty.
Tak.
Żadna niewiasta nie powinna wychodzić za mąż za człowieka niższego od niej pod względem charakteru i zdolności. Za takiego, którego nie może właściwie nazwać swoją głową. Podobnie żaden mężczyzna nie powinien żenić się z niewiastą stojącą wyżej od niego pod względem umysłowego rozwoju.
Dziękuję bardzo. Ci, którzy uczyli się sprzedaży lub negocjacji, wiedzą, że nie wolno robić, nie wolno rozpoczynać sprzedaży, a negocjacji bez czego? Bez przygotowania teoretycznego. Takie przygotowanie może być nabyte przez lata doświadczenia lub przez przeczytanie jakiejś książki czy przez przejście jakiegoś szkolenia. Dlaczego nie wolno robić takiej rzeczy bez przygotowania? Który był na szkoleniu ze sprzedaży?
Można popaść w kłopoty i być manipulowany przez inną osobę.
Tak, można popaść w kłopoty. Największy problem jest w tym, że jeśli zaczynam coś sprzedawać nieumiejętnie, to się może okazać, że mogę więcej zrazić do siebie klientów, niż tych klientów pozyskać. I podobnie, czyli nie powinno się sprzedawać bez przygotowania, bez wiedzy, jak to zrobić. I wszyscy ci, którzy byli na takich szkoleniach, wiedzą, że to jest bardzo, bardzo ważne. I podobnie z szukaniem partnera, a następnie wstąpienie w związek, powinno być poprzedzone przeczytaniem choć jednego rozdziału z szóstego tomu. Zastosowanie się do tych rad pozwoli nam potem uniknąć przykrych niespodzianek. Pamiętajcie, nierówne jarzmo to również zły dobór pod innymi względami niż tylko religia. Jak przygotowujemy się do podjęcia ważnych decyzji w życiu? Teoretycznie.
Myślimy.
Bardzo dobrze słyszę to z moich wypowiedzi, z moich słów. Raz, dwa, trzy. Czyli co robimy? Myślimy. Tak. Myślimy. Może wiesz co, no myślimy, daj pauzę, zbieramy informacje, bo to myślenie to, ja myślałem o tych gruszkach na wierzbie, ale o tym temacie, czyli zbieram informacje, tak? Co następnie robię? Jakie rzeczy jeszcze robię? Przed podjęciem decyzji, teoretycznie. Plusy dodatnie, tak? I minusy. Czyli... proszę, jak to zapisać? Robimy zestawienie plusów i minusów, tak? Zestawienie plusów i minusów, tak?
Liczanie kosztów nie może być,
tak? No, to w to wchodzi.
Ale jak się przed robi zestawienie kosztów, to nigdy nie wejdzie, że to się opłaca.
To nic nie robi. Dobrze, co jeszcze robimy przy podejmowaniu ważnych decyzji w naszym życiu? Modlitwa. Jeszcze co?
Korzystam z doświadczenia innych.
Tak, jak to napisać? Tak, żeby to było przystępnym językiem? Radzimy się. Czyli myślimy, zbieramy informacje, robimy analizę plusów, minusów, modlitwa i co? I radzimy się. Młodzi ludzie, podobnie jak i starsi, myślą i walczą w swoim umyśle przed podjęciem decyzji. Przeważnie robimy to tak, że zbieramy argumenty za i przeciw i na podstawie tego podejmujemy decyzję. Jest tak, że rozwiązanie, które nam najbardziej odpowiada, znajduje w naszej argumentacji mniejsze czy większe poparcie?
Większe.
Patrzmy. To, co mnie się podoba, to jak było z tym rzucaniem kija, w którą drogę mam pójść. Tak? Panie Boże, pokaż mi, gdzie mam pójść. Tak rzucał tym kijem, aż ten kij pokazał mu tą drogę, którą chciał. Tak jest ze zbieraniem naszych informacji, naszej analizy. Też szukamy argumentów, które popierają naszą wizję. Czasami szukamy przykładów Biblii, które przemawiają za czym? Za naszymi pomysłami. I jeżeli chcemy, to znajdujemy argumenty, które prowadzą nas do konkluzji, że takie rozwiązanie jest możliwe, jest dobre. I zapisałem sobie taką myśl, nie złotą, tylko niebieską moją. Możliwe jest małżeństwo pomiędzy osobami z różnych społeczności religijnych. Jest to możliwe. Możliwe nie znaczy najlepsze. Część z was, jak tu widzę, to ma albo miało sympatię, albo będzie miało. Kto z was postępował przy wyborze tego partnera, tej sympatii według tego schematu? Może najpierw podniesiemy rękę, kto ma sympatię albo miał. Dobrze, choć jeden. Dobrze. Będę was prosił o szczerość za chwilę. Na cięższe pytanie. Mam świadomość, że to co mówiłem, każdy z was albo ma, albo miał, albo będzie. Jeszcze raz powtórzę pytanie. Kto z was postępował według tego schematu? Czyli zbierał informacje, plusy, minusy zestawiał, modlił się, radził się. Dobrze, nie odpowiadajcie. Chciałbym wspomnieć i wyraźnie podkreślić jedną przemilczaną, ale czasami krępującą prawdę. Większość ludzi dokonujących wyborów, szczególnie w sferze męsko-damskiej, tylko do pewnego momentu kieruje się trzeźwą analizą. W momencie, kiedy pojawia się zauroczenie, co się dzieje z rozsądkiem? Rozsądne myślenie idzie spać. Nie krytykuję tej postawy. Nie myślę. Tak jest skonstruowany człowiek. Jest możliwe trzeźwe myślenie, bo Bradianek powie, że jest możliwe i tu się z nim zgadzam, ale jest to bardzo trudne. I tak w moim życiu, jak przeleciałem przez moją taśmę z mojego życia, to znam osoby, które były zauroczone i myślały trzeźwo, ale jednej ręki mi nie potrzeba, żebym te osoby mógł wyliczyć, te przypadki. Mówię to w celu wyczulenia was w tym temacie. Chciałbym, abyście mieli świadomość, że tylko w początkowym okresie obserwacji, czyli na początku przyjaźni, jest możliwa taka zimna i rozsądna analiza. Dotyczy to szczególnie osób młodych. Ale czasami starszych, doświadczonych. Dlatego tak ważne jest towarzystwo, w jakim się obracamy. A na to mamy wpływ. Taka postawa dotyczy również innych sfer naszego życia. Ale w innych wypadkach, czy poza małżeństwem, nie zawsze ma aż takie znaczenie na całe nasze życie. Przykład. Przy wyborze ciucha lub samochodu czasami się tak napalamy i w głowie szukamy argumentów. Dla kogo? Dla siebie. Dla samego siebie. Czy ten wybór jest jaki?
Dobry.
Najlepszy, nie tam dobrego, najlepszy. Tak jak niepotrzebny zakup samochodu zrujnuje tylko niepotrzebnie nasz budżet, tak już decyzja o szkole, pracy czy wyborze towarzystwa ma większy wpływ na nasze dalsze życie. I dalej moja niebieska myśl. Największy wpływ na wszystkie sfery naszego życia ma małżeństwo. No i teraz będę prosił o szczerość. Jakie argumenty zachęcające, aby wejść w nierówne jarzmo, znajduje młody człowiek, szukając drugiej połowy? Jakie teoretyczne korzyści możemy zobaczyć w szukaniu drugiej połowy w tym nierównym jarzmie? Adam? Dobrze, piszemy. Tu. Piękno. Wytrzemy? Może faktycznie. Możemy to wytrzeć?
Zdrowa akceptacja naszych przekonań.
Jeszcze raz?
Zdrowa akceptacja naszych przekonań.
Powtórz, będzie.
Chwilowa akceptacja naszych przekonań. Chwilowa.
Drugą osobę.
Ktoś inny wie, kim jesteś. Akceptuje nam się wydaje, że jest taka tolerancyjna ta osoba.
Jak to zapisać?
Akceptacja.
Nadzieja na zmianę, tak?
Tak.
Albo no, to, co Piotrek mówi, po kolei, jak Piotrek mówił, jakby ten sposób na przyciągnięcie kogoś do Pana Boga, tak?
Możemy tłumaczyć.
Tak tłumaczymy sobie. Na przyprowadzenie kogoś do prawdy, do Boga. Jak to zapisać? Przyprowadzenie do Pana Boga. Pozyskanie, jedno słowo. A siostra mówiła,
że on czy ona się zmieni.
Tak. Czy jak to zapisać? Nadzieja na zmianę. No, nadzieja na zmianę. Jakie jeszcze argumenty? Tutaj bym prosił Was o szczerość teraz. No bo to ja już jestem poza tą decyzją. Mogę zapomnieć, o czym ja myślałem.
Że nie chce się żenić z rozsądku, ale z miłości.
Tak, nie chce się myśleć. Jak to zapisać? Miłość. Zauroczenie, może to być łatwiejsze słowo. Do wytłumaczenia. Co jeszcze? Jakie są pozytywne korzyści? Jakie są korzyści zawarcia związku z
materialne?
Dobrze. Czyli korzyści materialne. Często są. Co jeszcze?
A potem jest rozpad.
A później jest rozpad. Dziękuję. Jakie są jeszcze korzyści?
To są te korzyści. To jest takie domniemane korzyści.
Tak, nie, no to wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że wiele osób z naszej społeczności wzięło sobie drugą połowę.
Czym się kierowało?
To jest drugi, aby. I to mówimy nie z naszej społeczności. Nie mogę, nie mam odwagi powiedzieć, bo znam niektórych, żeby byli no, nierozsądnymi, byli naprawdę i są. Za chwilę o takie sobie powiem. Są, wydaje mi się, że są. Nie chciałbym ocenić nikogo negatywnie. Musieli znaleźć argumenty, które przekonałyby ich w ich sumieniu, w ich przekonaniu, że jest taka dobra droga, jest to możliwe. Co jeszcze?
Wspólne zainteresowanie się jakimś hobby albo.
Tak. Jak to zapisać?
Zainteresowania.
Zainteresowania, wspólne zainteresowania. Czyli coś, co nas łączy.
A to też jeśli jest przeciw, to może być taka opcja, że przekory.
Chyba muszę kończyć, bo
nie, no bo coś musiało zaszwankować na początku myślenia albo obserwacja, jeżeli popodziwią piękno gdzie indziej niż w swojej społeczności.
Panie Franku, ty już jesteś poza, masz za późno. Ja myślę, że taki argument słyszałem, że w naszej społeczności brakuje interesujących kandydatów. Brakuje. To ja tego nie wymyśliłem. Czy nie jesteśmy jakby grupą bardzo zamkniętą? Czy nie powinniśmy się otworzyć bardziej na zewnątrz? Powinniśmy się. Powinniśmy być bardziej otwarci.
Zależy, co dla kogo jest interesujące, bo jeżeli mnie interesują... Bo...
Bracie Piotrku, ty już nie szukasz.
Nic nie brakuje, tylko się nie chce.
To się nie chce. Jest problem czasami poszukiwania. Ja myślę, że taki argument też istnieje, że powinniśmy być bardziej otwarci. Chcę wam podać przykład, biblijny przykład pozytywnego efektu nierównego jarzma. Nie będziemy tego czytać. Jest ta historia zapisana w pierwszej księdze Samuelowej, 21 rozdział. Jest tam mowa o Nabal i Abigaj. Ona była... Kto zna tą historię?
Bardzo mądrą kobietą.
Ona była bardzo mądrą kobietą. A jej mąż był jaki?
Głupcem.
Było to równe jarzmo czy nierówne?
Nie.
To było nierówne jarzmo. I było takie wydarzenie, że Dawid szedł zabić całą tą rodzinę, cały ten ród. Dawid szedł zabić tą rodzinę. I co się stało? Poszła, tak, wyszła naprzeciw Dawida, który szedł z żołnierzami, żeby zniszczyć ten ród, tą rodzinę. I ta kobieta uratowała nie tylko swoje życie, bo ona też by zginęła prawdopodobnie, ale życie męża i swoich sług. I swój dobytek. To był, tak, Pan Bóg jej bardzo pobłogosławił i została żoną czyją? Została żoną Dawida. Wszystko to, co tu napisaliśmy, myślę, że to jest prawdą. Że wśród osób z zewnątrz naszej społeczności znajdziemy piękne osoby. Możemy w taki sposób pozyskać kogoś. Zauroczenie to jest oczywista sprawa. Materialne korzyści też istnieją. Tutaj o tym też możemy powiedzieć. Wspólne zainteresowania też są.
Mogę jeszcze jedno?
Tak.
To mi przyszło teraz na to, że w skrócie bym to określił jako ciśnienie. Nie, bo naprawdę, to Paweł o tym pisze, że jak ktoś ma gorzej, czy coś, to niech wyjdzie za mąż, niech się ożeni, ale żeby uporządkował swoje życie. Tylko wydaje mi się, że jednak różnimy się temperamentami. Jest coś takiego...
Pożądanie może napisać?
Może tak. Że może ktoś po prostu na tyle nie kontrolować, że po prostu już wtedy szuka, gdzie jak ma okazję, to po prostu nie patrzy, czy to jest w naszej społeczności, czy nie z naszej. To się wiąże z tym, co tam bracia mówili, że ciężko to jakby kontrolować, ale że trzeba się za wszelką cenę starać trzymać jakby na wodzy swoje emocje. Ale jest to jeden z powodów też.
Też, na pewno. I to jest bardzo, bardzo realny powód. Czy jeszcze mamy jakieś argumenty przemawiające za tym, żeby szukać drugiej połowy nie naszej społeczności?
Nie mamy argumentów.
Bracie Franku, ty nie masz argumentów. To nie jest nakaz, tylko panu nie jest nakaz, jest to rada. Z rady mogę skorzystać, nie muszę. Dobrze. Mamy jeszcze jakieś argumenty, czy korzyści teoretyczne, które by przemawiały za tym, że warto? Starczy. Dlaczego tak dużo małżeństw jest? Chciałbym teraz zadać praktyczne pytania, które przysłała mi osoba będąca w nierównym jarzmie. Było to tak, że jak poszła informacja o tym młodzieżowym i o programie, dostałem e-maila. Nie będę w Oleszczycach, ale jest fajny temat. Widzę, że tam będzie ciekawy temat nierównego jarzma. Jakby ci brakowało przykładów, to dzwoń. Kilka dni później napisałem myślę na tym intensywnie, nie mam pomysłów. I dostałem pytania, które zadać trzeba. Pierwsze pytanie. Co się dzieje w domu, gdy jeden z małżonków nie chce iść na zebranie? I co się dzieje w domu? Co się dzieje?
Kłótnia.
Zatrzymuje
tego drugiego.
Zatrzymuje?
Tak.
Co to jest jeden dzień w tygodniu? Co to jest jeden dzień w tygodniu? Dużo to jest czy niedużo? Ile to jest? 1/7? A w procentach? 14. Niesamowite. Ja musiałem napisać wzór, żeby robić ten... Nie. To jest ponad 14%. Tak nie zapamiętam. Tak, to jest prawda. 14, coś tam to jest... procent. Co powoduje? Co powoduje taka sytuacja, że jedno z małżonków nie chce pójść?
Pretensje.
Dyskusje było. Co dalej?
Dyskusje nie wytrzymują, to niezręczna cisza może powstawać.
Niezręczna cisza. Frustracje. Popatrzmy, 14% naszego czasu to jest bardzo dużo. I od razu na początku naszej drogi mamy 14%, co się coś nam będzie działo. Czyli jeszcze raz, co się dzieje? Dyskusje. Co tam jeszcze było?
Pretensje.
A co się dzieje, gdy jeden z małżonków nie chce mówić modlitwy przed jedzeniem? Obiad nie smakuje. Dlaczego? Bo jest miła.
Zdrowa sytuacja.
Tak, bo jest zdrowa, bardzo miła atmosfera. No i co wtedy się robi, jak się tak... Jedno chce się modlić, drugi się nie chce modlić. To nie smakuje. Patrzmy, 3 razy dziennie, jeśli jest taka możliwość, czy tak się zdarza, jest miła wymiana słów albo miła wymiana spojrzeń. Dołóżmy do tego obecność dzieci.
Milczenie owiec.
Tak, milczenie owiec.
A jeśli mówię, jak ktoś idzie w takim nadebraniu, to tak wiem, pokłócony, że musi iść, a on musi być w domu.
To trzecie pytanie, zadane przez tą samą osobę, która przeżyła już wiele lat w nierównym jarzmie. Jakie są tematy wspólne w małżeństwie? Teraz nie pytam małżonków. To skorygujemy, co oni powiedzą. Najpierw ci, którzy nie są w małżeństwie.
Wydatki. Pieniądze.
Pieniądze, tak. Jeszcze jest jaki temat?
Duchowy temat.
Ja, jeszcze raz? Jakie? W nierównym jarzmie. Czyli o czym mówimy? O wydatkach. O czym możemy mówić jeszcze?
O dzieciach.
O dzieciach.
O dzieciach, jak są, a jak nie, to też. Tak.
Będzie choinka.
Tak, dyskusja, czy będzie choinka. Czyli organizacja domu. Tak? O malowaniu, o wszystkim. Czasami wspólny wypoczynek, o tym też rozmawiać można. I powiem wam, że zauważyłem taką przypadłość, że osoby, które są bardziej nierównym jarzmem, jak się spotykasz z nimi, to o wszystkim się mówi, a najwięcej się mówi o urlopie. Czego oni tylko o urlopie? Z tego pytania rozumiem. Nie ma miejsca o rozmowie o Panu Bogu. Nie ma możliwości rozmowy o sprawach naszej społeczności. Jeszcze pytanie dać następne? Sytuacja bardzo typowa. Jedno z małżonków pracuje cały tydzień, a w sobotę jedzie na konwencję. Jak się czuje każde z małżonków? Jak się czują dzieci? Jak się czuje rodzina? Czy ktoś jadąc na konwencję może mieć czyste sumienie, że zostawia rodzinę bez ojca, bez matki? co? Jeszcze jedno pytanie? A co się dzieje, jak się pojawia konflikt między dwoma osobami, gdy dochodzi jeszcze różnica naszych przekonań, naszej społeczności? Czy słowa... Proszę? Czy słowa... Nie mogę tego zrobić, ponieważ Biblia mówi inaczej. Będą traktowane jako argument? Czy zaś jak kolejna niesprawiedliwa wymówka? Na te pytania musicie sami odpowiedzieć. Nie są to pytania wymyślone przeze mnie, ale są to pytania, które zadało życie i samotnie przepłakane noce. Jest jeszcze wiele innych pytań, na przykład co łączy małżeństwa, co buduje, jakie powinny być nasze priorytety, co jest naszym celem. Nierówne jarzmo rujnuje całe nasze życie. Pewnie powiecie, że wcale tak nie musi być. Nie, tu się wam zgadzam, nie musi tak być. Jadąc z dużą prędkością po śliskiej drodze, też można liczyć na cud. Ale zagrożenie jest duże. Życie w nierównym jarzmie może być prawdziwą udręką. Niestety takich negatywnych przykładów znam więcej niż pozytywnych. Czy warto tak ryzykować? Małżeństwo, na początku ktoś mi kazał powiedzieć, w równym jarzmie jest lekkie, jest miłe, jest pomocne. Korzyści i przyjemności czerpią z niego małżonkowie, ale również rodzina i społeczność. Z powodu nierównego jarzma cierpią też obydwoje małżonkowie. Też cierpi rodzina i też cierpi społeczność. Dobieramy naszych partnerów często nieświadomie, według naszych potrzeb umysłowych i fizycznych. Dodatkowo mamy podpowiedź i dobrą doradę tylko w Panu. Jeżeli skorzystacie z tej dorady, będziemy się cieszyć. Jeżeli nie, to i tak będziemy was kochać. I zawsze odbierzemy od was nocny telefon, aby wysłuchać i popłakać. Większość z was stoi dzisiaj przed wyborem. Ani rodzice, ani bracia, ani nawet sam Pan Bóg nie będzie was zmuszał do właściwego wyboru. Można was tylko zachęcać, sugerować, prosić. Bóg obdarzył was wolną wolę. Wolną wolą. I przemawia do was i do nas też. Tak jak kiedyś przemawiał do swojego ludu. Są to słowa zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Biorą dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Niech dobry Bóg wysłuchuje wasze modlitwy w tej sprawie i niech da wam mądrość i moc podejmowaniu właściwych decyzji. Dziękujemy.